Design.
Witamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich w 141. odcinku najlepszego podcastu na świecie, który jest rozgrywany we Wrocławiu, się nagrywany, czyli Product Design. Dzisiaj jesteśmy dalej we dwoje. Filipa bardzo pozdrawiamy, prawdopodobnie teraz się przemieszcza samolotem, dlatego dzisiaj nie mógł być z nami, ale obiecał, że następny razem chyba mu się już uda, więc go bardzo serdecznie pozdrawiamy. Witam mojego szanownego redaktora, nie redaktora, tylko kolegę redakcyjnego, Pawła.
Witam, redakcyjnego to bardzo duże słowo, biorąc pod uwagę ile redakcji wchodzi w ten podcast, ale tak, witam serdecznie Michał, dzień dobry wszystkim.
Tak, dzień dobry, bo nagrywamy, jak widzicie, to nie jest fotomontaż, nagrywamy znowu za dnia, tak, dokładnie
tak, to 13. Tak, taki nowy plan na bycie lepszymi, przynajmniej tak myślimy, ale zobaczymy, jak
zobaczymy. No, uważam, że tu jest dobrze. Czasami fajnie jest nagrać to za dnia, a czasami wieczorem. Na pewno nigdy nie nagramy, albo może nie wiem, ale prawdopodobnie nie nagramy o 7 rano podcastu.
No,
ani o 24.
Nigdy nie mów nigdy, Michał.
No dobra. Może nagramy gdzieś tam, u kogoś będzie 7. Tak. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć kilka rzeczy. Numer jeden, ogłoszenie, że z Pawłem mamy już bilety na konfig, więc prawdopodobnie sobie tam polecimy, więc jest cień szansy, że już tam polecimy, więc szykuje się jakaś relacja z tego eventu i wyjazdu. Będziemy wam dawać znać, co tam się od Janie Pawła, może zrobimy, postaramy się coś więcej zrobić. Ogólnie dajcie znać, co byście chcieli, żebyśmy tam wam pokazali. Postaramy się pokazać jak najwięcej, jeżeli nam się uda. Myślę, że się uda, ale daję znać. Tak, druga rzecz to, że nic więcej nie mam do powiedzenia, nie żartuję. To, że w tym tygodniu wychodzą jakieś nowe iPady, prawdopodobnie ma być jakiś tam release z Apple'a, więc polecam obserwować ten newsroom Apple. Pewnie wyskoczy wam wszędzie, że nowe rzeczy są, więc jak ktoś planował kupić dzisiaj iPada, to niech go nie kupuje albo kanceluje zamówienie, bo w tym tygodniu będą nowe, jakieś OLEDowe, cieńsze, i w ogóle. I coś tam może MacBook Air, jeżeli ktoś chciał kupić, to chyba też mają być M3 MacBookki, więc wstrzymajcie się z zakupem, jeżeli mieliście co coś kupić. Trzecia rzecz, jakieś tam release'y z Figmy, polecam zobaczyć, co tam gradienty zrobili. W inline, jak oni to nazwali, inline devices w symulatorze, więc można teraz sobie wyświetlić iPhone'a bezpośrednio w symulatorze, kliknijcie Shift Enter. Framer coś tam chyba ostatnio nie wypuszczał.
Ciekawostek. Tak, no, chyba większych nowości nie było. Od czasu możliwości customizowania kursora. To chyba była ostatnia rzecz i zmiany jego w różnych sytuacjach, na przykład przy linkach. To chyba nic nowego we Framerze ostatnio się nie pojawiło.
Webflow coś tam wypuściło, chyba wystylizowało ten prawy panel, zrobiło go bardziej modern, że tak powiem, więc możecie sobie zobaczyć, jeżeli ktoś używa Webflow, więc oni tam cały czas działają, mieli wielki release i teraz kontynuują polepszanie swojego produktu, więc jakby powiedzieć, konkurencja rośnie, więc Framer i Webflow tam walczą, choć Framer mi się zdaje, że trochę wyhamował, jak tak patrzę. Nie ma takich dużych, ciągłych release'ów. Teraz są trochę rzadsze. Nie aż takie duże, jakbym się spodziewał po tej częstotliwości release'owania teraz, ale myślę, że coś tam kombinują.
Tak, no, ostatnio hype był na początku, wiesz, wszyscy się przesiadali, więc dużo się działo, dużo się o tym mówiło. Było to nowe. Teraz to chyba dość naturalne, że trochę tam zwolnili, ale myślę, że jeszcze nie dadzą o sobie zapomnieć, że tam tak się jeszcze gotuje coś nowego.
Tak. Tak, i jeszcze ogólnie też jest Coś chciałem powiedzieć. Taką miałem refleksję, że ten framer, taki bardzo duży release miał tego AI-a, buildera, tych stron internetowych jakoś, to chyba umarło, że tak powiem. Ja myślę, że to albo jeżeli oni tego nie poprawią jakoś znacząco, to mogą to sobie tam usunąć z tej aplikacji, bo nikt tego chyba nie używa tak naprawdę. Nie widziałem jakichś przypadków użycia, które były jakieś kozackie, więc...
Wiesz, to wszyscy się tym nie chwalą, że tworzą strony AI-em, nie? Jakby no, human made, ale... wiadomo, a pod tym, pod maską wygenerowane przez AI z human touch na koniec. Nie, ja na przykład korzystałem z tego AI-a framerowego, jak wklejałem jakieś teksty, to często sobie używałem tego AI-a tam do przeredagowania, chociaż z reguły to nie dawało mi efektów, które oczekiwałem, ale no kliknąłem parę razy. Ale tak, żeby generować całe strony, jakoś tak daleki jestem od tego.
No, więc dajcie znać, czy użyliście tego i czy wyrelisowaliście to, co wypluło na produkcję. No, dobra, wszystko mamy ogarnięte, przypominamy o Insta, przypominamy o naszej community. Ja ogólnie wbiliśmy te 603, miałem zrobić stories, jeszcze nie zrobiłem, więc...
Ale dziękujemy za wbicie, jakby to myślę, że wasza jakby rola została już spełniona, zrobiliście to, co Michał prosił, teraz piłka jest po stronie Michała.
Teraz ja. Miałem ostatnio nagrać i nie nagrałem, nawet Pawłowi mówiłem, Paweł mówił, no to daj znać, mówię, nagram w weekend i dupa, nic nie nagrałem, więc może dzisiaj mi się uda. Dzisiaj nagrywamy za dnia, więc może wieczorem będę mógł to sobie nagrać, dokończyć. Tak, mamy 100 na community, nawet 102 już, więc na X7.
Tak, spoko. Community fajnie. Również puchnie.
Tak, nawet jednego typa albo coś usunąłem posta, bo taki tam po prostu zauważyłem, że ludzie jakieś wbijają się tam, chwalą jakimiś dziwnymi rzeczami, tak po prostu stwierdzają, że dobra, wrzucę wszędzie to, co zrobiliśmy i tak wrzuci nawet do nas, więc usunąłem to.
Tak, to nie pierwszy raz, ja już wcześniej też usuwałem ich post. Także oni tam trochę nas spamują.
Trzeba ich zbanować po prostu. Drogi adminie, właścicielu community Pawle, proszę ich zbanować. Tak. Dobrze, dzisiaj porozmawiamy sobie, taki luźny temacik sobie narzuciliśmy. Rzeczy, które byśmy chcieli wiedzieć ileś tam lat temu, zanim rozpoczynaliśmy swoją pracę. Znaczy Paweł nie mógłby wiedzieć, bo on już ma takie ilość doświadczenia, że po prostu nie da się, ale załóżmy, że jakieś tam mamy ramy czasu, tam 5, 7, 10 lat temu, albo jakieś takie rzeczy, które uważamy, które warto zaimplementować w swojej karierze w miarę szybko i że na pewno to wam pomoże, a nie będzie przeszkadzać. Tak, jesteśmy zainspirowani artykułem, który znaleźliśmy na UX Planet, który się nazywa 10 Things I Wish I Know 10 Years Ago. No, więc link do artykułu wrzucimy oczywiście w opisie tego odcinka. I już. Dobrze. To takie są słowa klucz. Tam było importance of empathy in design. Ten człowiek sobie tam założył. Więc to jest taka trochę oczywistość, że empatia jest ważna w designie i że projektujemy to dla ludzi i że to coś, co robimy, to jest ważne i ważna jest ta empatia, czyli zrozumienie ogólnie, żebyśmy pamiętali o tym ciągle, że projektujemy to dla ludzi, tak ja tak to rozumiem, że ta empatia w designie jest bardzo ważna i starajmy się to rozkminić. Paweł kiedyś nam wrzucił książkę taką jedną, z tego co pamiętam, i kiedyś coś tam o niej czytaliśmy, i tam było coś podobnego, że projektujemy chyba dla ludzi, coś tam było, coś takiego, i dośmy o tym się rozwodzili bardzo dużo. Więc ja uważam, że tak, to jest ważne i żebyśmy pamiętali, że musimy te ogarnięte. No, tak, masz rację. Paweł mi coś tu pisze, jeszcze się upewnię, co ja dobrze mówię.
Nie, tak, wolę zrobić double check, czy na pewno...
Aha, tak, to co powiedziałem, to jest jeden z punktów, które są wypełnione, ale tak, możemy iść po kolei, więc pójdźmy punktami po kolei, więc to z pierwszych punktów to był have experience before having a job. Więc jak już Paweł mnie coś to sprostował, to jak uważasz, czy powinieneś mieć jakiś experience, zanim dostaniesz tą prawdziwą pracę, czy nie? Czy to jest dobra rada, czy niedobra rada? Jak uważasz?
Nie no, to jest zdecydowanie bardzo dobra rada. Wydaje mi się, że zwłaszcza jeśli chodzi o rolę designera, to nawet nie jest aż tak trudna rada, żeby ją wcielić w życie, bo zdobywanie doświadczenia, czy ogólnie jakby, no w sumie doświadczenie to jest dobre słowo, zdobywanie doświadczenia zanim zaczniemy faktyczną pracę jest na swój sposób bardzo proste w designie, bo tak naprawdę to jest kwestia wykonywania pewnych ćwiczeń, tak, robienia konceptów, robienia redesignów, próbowania odtwarzania innych interfejsów, które możecie znaleźć na przykład na jakichś tam swoich ulubionych portalach, w swoich ulubionych aplikacjach i tak dalej, i tak dalej. Więc zdobywanie tego doświadczenia wcześniej jest no, w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Każdy z nas może to zrobić, jeśli planuje rozpocząć karierę jako designer, więc z pewnością bardzo bym polecał, zwłaszcza, że właśnie takiego typu koncepty i różnego rodzaju tutaj takie designerskie próby po prostu budują wam też portfolio i w momencie, kiedy zaczynacie szukać i nawet jeśli szukacie takiej bardzo entry level roli, na przykład jakiegoś tam junior designera, no to w tym momencie posiadanie jakiegoś portfolio, które jest czymś innym niż to, co na przykład jeśli studiowaliście UX, tak, czy jakby kończyliście jakąś szkołę w tym kierunku, no to będzie na swój sposób wyróżnieniem i będzie czymś ciekawszym i innym od wszystkich innych kandydatów, którzy również aplikują na tą pozycję. A uwierzcie mi, to akurat mogę powiedzieć razem z Michałem, że mieliśmy okazję no jakiś czas temu już rekrutować właśnie designera na stanowisko juniorskie i byliśmy bardzo zdziwieni, kiedy w wielu aplikacjach portfolio mogliśmy znaleźć dokładnie ten sam projekt. To nie, nawet chodziło nie o to, nie chodziło o to, że to był ten sam design, tylko po prostu był to projekt, który rozwiązywał ten sam problem, bo po prostu było to zadanie gdzieś tam na studiach i wiele osób wysłało dokładnie to samo. Więc żeby dodać sobie troszeczkę różnorodności, to właśnie gdzieś tam takie, to nie zawsze musi być odtworzenie całego produktu, mogą być jakieś pojedyncze próby. Coś, co po prostu raz, że da wam frajdę, a dwa, że spowoduje, że będziecie troszeczkę ciekawszą osobą. Będziecie mieli ciekawsze portfolio. Tak, także zdobywanie doświadczenia zanim tak naprawdę zaczniecie prawdziwą pracę, zdecydowanie dobra, bardzo dobra rada. Podpisuję się.
Tak, też tak uważam. Myślę, że nie mam więcej do dodania. Po prostu warto być bardziej przygotowanym niż nieprzygotowanym. Więc zawsze ogarniajcie coś tam w sobie i nie liczcie na to, że się wszystkiego nauczycie w pracy, bo bardzo często ludzie oczekują już nawet na stanowiskach juniorskich, że już coś potraficie. I tak naprawdę, jeżeli będzie kilku kandydatów i jeden już coś potrafi, coś tam ma, a dwóch ma bardzo mało, no to wezmą tego, co już się bardziej przygotował, prawda? Więc to jest dosyć oczywiste. Więc no, znajdźcie sobie jakieś takie rozkminy. I to jest prawda, tak. Dobra. Save energy finding a job. To jest taki drugi punkt. I trochę tak, może tak trochę nie, jeżeli chodzi o ten punkt, bym powiedział, więc mój punkt widzenia jest taki, żeby jak będziecie szukać pracy, no to nie rzucajcie tymi CV-kami wszędzie. Ponieważ po pierwsze nie obrobicie tego, jeżeli będziecie musieli, nie wiem, tam spotkać się z kimś tam, jeżeli zaczną do was pisać, jeżeli zaczną. I nie będziecie znali dobrze kontekstu. A warto jest znać ten kontekst, bo bardzo często jakby podczas rekrutacji to jest ważne, na jakie stanowisko aplikujesz i ta osoba, która cię rekrutuje, to wyczuje, że jesteś jakimś takim spamem, który rzucił 40 miejsc i tylko przychodzi na spotkanie, żeby spróbować się dostać. Fajnie, jak ta osoba jest no, taka, która wiedziała, że chce tu aplikować, wiedziała coś o tej firmie i po prostu chciała tutaj trafić i też w ten sposób trochę oszczędzicie sobie tak energii, czyli nie będziecie musieli chodzić na 50 spotkań, bo uwierzcie mi, spotkania rekrutacyjne są dosyć męczące i stresujące i ciężkie czasami, bo jednak trzeba coś udowodnić w godzinę, że się jest dobrym kandydatem. Tutaj też zostało takie jedna rzecz poruszone w tym artykule, to, że na przykład jesteście w stanie się dostać feedback na jakimś spotkaniu, jeżeli idziecie na przykład na jedno spotkanie, idziecie na tą rozmowę, dostajecie jakiś feedback od rekrutera i mówisz, słuchaj ziom, no spoko wszystko, ale to twoje portfolio jest jakieś takie średnie, za dużo tekstu, za mało prawdziwych przykładów, za dużo tego, to wtedy wy możecie jakby zatrzymać się w procesie rekrutacyjnym, ogarnąć wszystko to, co wam ci rekruterzy powiedzieli, polepszyć to wszystko i znowu rozpocząć ten proces. A jak nie, to trochę tak naprawdę sobie zamykacie drogę do tych firm, bo wysyłacie znowu to średnie portfolio, które wszyscy wam prawdopodobnie powiedzą. A jak się zatrzymacie, ogarniecie, przemyślicie to, co tam macie napisane, proście o feedback rekruterów, jeżeli byście się na przykład nie dostali. Dlaczego? Bo coś tam wam powiedzą, angielski może coś nie tak, albo nie wiem, stwierdzą, że mało byś wesoły, nie wiem, jakiś taki dziwny vibe miałeś czy coś, no to zawsze możecie to poprawić, no nie wiem, tak staram się. Dużo rzeczy rekruterzy zwracają uwagę i warto na bieżąco sprawdzać to, czy my wyobrażamy się, znaczy możemy być fałszywe spojrzenie na siebie bardzo często, na przykład wy uważacie, że portfolio jest super, oni wam powiedzą, że nie, jak pójdziecie na dwa spotkania i tam wam powiedzą, no to znaczy, że jest coś nie tak i trzeba je dopieścić. Angielski, powiedzą, że masz średni, no to może warto zatrzymać się w rekrutacji albo szukać tamtej pracy, która nie wymaga aż tego takiego angielskiego. No i takie po prostu rzeczy. Po prostu starajcie się zrozumieć, w jakim jesteście procesie i czego on od was wymaga i być jakby takim zwinnym w tym wszystkim, prawda? I spróbować się tam ogarnąć. Czy ty, Paweł, masz coś do dodania, czy nie masz do dodania?
Nie, ja tutaj bym tylko zrobił taki mały jakby kombinację tych pierwszych dwóch punktów, czyli jeśli będziecie oszczędzać energię na szukaniu pracy i nie będziecie tak bardzo rozsyłać tych CV-ek, to możecie również pomyśleć o tym, że może niektóre z tych ofert, na które odpowiadacie, są warte pewnego over delivery, czyli dostarczenia czegoś więcej niż tylko na przykład CV. Ja nie mówię o tym, że macie w ofercie pracy wysłać, nie wiem, jakiś super projekt, który tam zrobiliście dla danej firmy, tylko bardziej na przykład w odpowiedzi na oczekiwania, na wymagania na daną rolę, którą rekrutujecie. Jeśli wiecie, że na przykład wasze portfolio czegoś nie pokrywa, ale jesteście w stanie to zrobić, to fajnie jest czasami zrobić ten krok w przód i na przykład uzupełnić to portfolio albo właśnie przygotować sobie jakiś taki dodatkowy przykład, który można pokazać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, który pokazuje też wasze zaangażowanie i naprawdę gdzieś tam większą taką chęć do dołączenia do tego zespołu. A jak właśnie nie będziecie wysyłać 500 CV-ek, tylko 5, no to wtedy macie większe szanse na to, żeby mieć czas na takie na tego typu rzeczy. To tyle.
A ja ostatnio się w ogóle a propos takich ciekawostek dowiedziałem, że bardzo często są oferty pracy, które są bardzo lukratywne i mają duże wstawki na godzinę. Widziałem ostatnio Netflix Design System i tam była taka dyskusja i okazało się, że często firmy robią takie dosyć duże stawki tylko po to, żeby zgarnąć sobie bazę CV-ek i potem do tych ludzi ewentualnie pisać, jakby szukali jakiejś pracy. Bardzo dużo ludzi się rzuca na takie stawki, typu tam było chyba $200 za godzinę pracy, jak czy tam 300, no jakieś takie absurdalne kwoty. I tam ludzie pisali, że to jest po prostu takie zbieranie CV-ek na przyszłość sobie czasami. Może mają taką ofertę pracy, ale nie aż taką, ale w dużej mierze zależy im na tym, żeby mieć po prostu CV-ki. Więc to też jest taka ciekawostka, którą się ostatnio dowiedziałem. Dobra, to następny punkt. To jest trochę ten, który pierwszy przestrzeliłem, ale tylko trochę. Learn stakeholder management. Dobrze, to w tym ogólnie punkcie chodzi o to. Ja trochę go rozpocznę, a ty mi, Paweł, już co tam więcej myślisz o tym, żeby oprócz design skilli mieć typu nauczyć się jakichś tuli, fajnie jest mieć umiejętności opowiadania o designie, o tym swoim designie i po umiejętnościach sprzedaży tego designa, jak sprzedawać pomysły, jak wprawiać, jak to jest, influence people to jest napisane, czyli po prostu jak być jakimś takim influencerem, jeżeli chodzi, jak sprawiać, żeby ci ludzie się nie cieszyli, ale byli zaangażowani w to, co chcesz im sprzedać, albo też coś im pokazać i ogólnie jak edukować ludzi, czyli taki trochę, nie wiem, jakby to powiedzieć, nauka i takie rzeczy. I to jest bardzo ważne w pracy designera, a jest bardzo często pomijane. Co ty, Paweł, o tym myślisz?
Nie, to jest zdecydowanie prawda, że jakby takie skille techniczne to jest jedna strona i umiejętność projektowania, ale bardzo istotnym elementem pracy designera jest właśnie takie skille miękkie, czyli właśnie umiejętność sprzedawania swojej pracy, czy to jakby prezentowania jej, czy też ogólnie prowadzenia rozmowy z klientem. I to jest bardzo spoko i fajnie sobie to też przećwiczyć. Głównie właśnie na przykład, nie wiem, możecie nawet sobie czasami testowo nagrać swoją własną prezentację używając jakiegoś screen recordera, tak, i spróbować nagrać prezentację projektu, nad którym pracowaliście, spróbować go opowiedzieć, zastanowić się nad tym, co może być takim jakby elementem, który może być niezrozumiały, może wtedy jakby lepiej też przygotujecie się z tego, co tak naprawdę powiedzieć. Więc no jest to niezwykle istotna rzecz i też akurat tutaj również mogę powiedzieć z doświadczenia, że jak prowadziliśmy rozmowy z Michałem, to bardzo na to zwracaliśmy uwagę, no bo jednak nasza praca, poza tym, że projektujemy, w dużej mierze polega na spotkaniach z klientem i prezentowaniu projektów, więc jeśli ktoś nie umie tego dobrze zrobić, no to wiemy, że ten obowiązek na kogoś spadnie w zespole, a akurat mamy takie podejście, że raczej każdy odpowiada za to, co tworzy, więc staramy się nie obarczać naszym jakby częścią nikogo innego, więc warto być na to gotowym i na pewno jest to bardzo istotne. No nikt tutaj, może akurat to słowo influence tutaj nie było najszczęśliwsze, nikt nie mówi o tym, że musicie być influencerami, ale po prostu chociaż średnimi
mówcami.
Wpływać
na ludzi, o.
Tak, żeby po prostu w jakiś sposób umieć sprzedać to, co zaprojektowaliście, wierzyć w to, co zaprojektowaliście i przelać tą wiarę na tą drugą osobę. Więc
Ja ogólnie tak sobie myślę, że to jest jeden z chyba z ważniejszych punktów, jakie odróżnia designerów od bardzo dobrych designerów, że jeżeli potrafią jakby sprzedać swój pomysł, potrafią o nim opowiedzieć i potrafią też obronić swój design w różny sposób, prawda? Pokazując jakieś przykłady, jakieś takie rzeczy. Jeżeli będziecie potrafili opowiedzieć o swoim pomyśle w taki sposób, że ten człowiek to zrozumie i stwierdzi, nie no, ten typ ma rację, typ Jara ma rację. Podoba mi się, jak myśli i rozumiem jego podejście i skąd są te wyniki, no to jest bardzo ważne. To jest jeszcze chyba bardziej jakby w mojej pracy designera, w sumie to teraz jest jakby rzecz, na której staram się najbardziej skupić podczas pracy na co dzień. Bo jakby czego ja się mogę jeszcze w projektowaniu nauczyć? Mogę trendy jakoś ogarniać bardziej, lepiej, no ale jakby miał wybrać, jak zrobić, czy lepiej zrobić gradient, czy lepiej sprzedawać, no to wiadomo, że sprzedawać, prawda? I to jest chyba najważniejsza część obecnie u mnie, do rozwoju, której staram się jak najbardziej rozwijać. Zwłaszcza, że my teraz z Pawłem jesteśmy w bardzo dużo, w dużej ilości procesów sprzedażowych w firmie. I kto jak nie, my będziemy potrafili najlepiej opowiedzieć o naszym własnym designie, który zaprezentowaliśmy, bądź o konceptach, które stworzyliśmy. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w kilku procesach. Więc polecamy nauczyć się. I tak samo jak Paweł mówi, w rekrutacji zawsze prosimy człowieka, żeby opowiedział o swojej aplikacji albo o tym, jak to zaprojektował, dlaczego to zaprojektował, a w międzyczasie sobie tam patrzymy na te designy Więc to jest bardzo ważne. A jeszcze ważniejsze jest to, żeby umieć to idealnie powiedzieć po angielsku, z fajnymi słowami i ogólnie. Być pewnym siebie w rozmowie po angielsku, podczas dialogu po angielsku, bo po polsku to jeszcze potrafimy to jakoś sprzedać, ale po angielsku, żeby sprzedać jakiegoś coś native'owi i go przekonać do tego, no to to już jest dosyć duży skill, bardzo potrzebny w software house'ach. W korporacjach nie wiem, nie pracowałem nigdy w korporacji, nie wiem jak tam się sprzedaje te rzeczy, ale w software house'ie, gdzie masz różnych klientów, to jest bardzo ważne. Polecamy. Tutaj następna rzecz, to jaką mamy, to jest invest in education. No tak, taka oczywista oczywistość. No inwestujcie. Ktoś kiedyś powiedział, że jak masz kasę i nie wiesz, co z nią zrobić, to zainwestuj w siebie, czyli w edukację, więc to jest chyba bardzo ważne. Więc jeżeli możesz, to inwestuj w siebie.
Tak, raz, że inwestuj pieniądze, a dwa też inwestuj czas, bo to nie zawsze wiąże się z jakimiś kosztami. Są różnego rodzaju tutoriale, które są bezpłatne, chociażby na YouTubie, ale też często chodzi o jakby takie zainteresowanie i bardziej na przykład naśladowanie osób, które gdzieś tam wam imponują. Jeśli ich projekty uważacie za dobre, to próba właśnie odtwarzania tych projektów moim zdaniem jest jednym z najfajniejszych sposobów nauki. Bo macie jasny cel, chcecie do czegoś dojść, chcecie zaprojektować to czy tamto, jakąś stronę, aplikację, która wam się podoba, więc wiecie jak to będzie, jak to ma wyglądać na końcu, musicie tylko dojść do tego jak zostało to zrobione i no to jest jedna z najlepszych metod moim zdaniem, chyba w żaden inny sposób nie da się tak dobrze nauczyć niż wtedy kiedy próbujecie faktycznie coś po prostu odtworzyć co już istnieje. Także to też jest inwestycja tak. Czasowa, ale warta swojego.
Tak, uczcie się wszystkiego, czego, na co macie ochotę. Jeżeli możecie, to też nie odrzucajcie projektów, których jeszcze tego nie potraficie. Po prostu się nauczcie podczas robienia tego. Bądźcie po prostu odważni. Nie bójcie się tego i po prostu, jeżeli to nawet miałoby więcej czasu wam zająć, to co z tego? Ważne, że się nauczycie i będziecie coś potrafić więcej. Ja to jeden punkt przegapiłem. Put yourself out there. I to trochę się łączy z tą edukacją, czyli na przykład starajcie się uczestniczyć w jakichś meetupach edukacyjnych, na przykład gdzie tam coś pokazują i ogólnie, gdzie możecie też poznać jakichś ludzi. Jakby nie wstydźcie się wyjść do ludzi. Jeżeli macie możliwość, no to jeździcie na jakieś eventy. Zobaczcie, jak tam jest. My nie zawsze mówimy, że te eventy są fajne, ale warto pojechać na własnej skórze się przekonać. Zobaczyć, jak inni projektują. To trochę też wam da takiego zderzenia z rzeczywistością i zobaczycie, czy wasz design jest ok, czy nie jest ok, czy wasze myślenie jest ok, czy nie jest ok. Porozmawiacie sobie z ludźmi, otworzycie sobie jakby no, szerzej horyzonty. Może ktoś będzie szukał kogoś do pracy. Zobaczę, że podczas normalnej rozmowy przy piwku jesteś normalnym człowiekiem i stwierdzi ty, no jesteś spoko zioma loka, więc może spróbujmy coś razem popracować, dawaj mi tutaj CV-kę i może to i będzie łatwiej. Ja tu trochę, my tu z Pawłem trochę nakierowujemy o pracę, no bo jednak jak ktoś nie ma pracy, to pewnie w te takie punkty, o których tutaj mówimy, na pewno wam pomogą przy tym. A jak ktoś ma pracę, no to też wam pomogą w przyszłości. Jakby, no, nic się nie stanie, prawda? Jak będziecie to wszystko też realizować, bo my to realizujemy, więc, bo chcemy być gotowi na wszystko. Tak, więc jeżeli możecie, to jeździcie. My jeszcze raz namawiamy na jakieś takie właśnie eventy, zwłaszcza jakieś takie kurde, które was bardzo interesują. Bardzo dużo teraz jest konferencji online, możecie sobie je tam ogarnąć. Jakby, no, zainwestujcie w to wszystko i w ten learning, w edukację. To może być nawet właśnie takie jakieś wyjazdy, konferencje i te sprawy. Ewentualnie jak nie macie kasy albo po prostu jest ciężej, no nie wiem, coś. No to są bardzo dużo kursów online z Afriko, dużo konferencji online z Afriko, które wam pomogą. Polecamy wchodzić na te strony branżowe Figmy, Framera, Webflow, Sketcha, wszystkich tych tuli, które są bardzo dobre i znane, oni bardzo dużo kontentu wrzucają, które pomogą wam w nauce. Jeżeli chodzi w ogóle o tule do projektowania, no to Webflow ma najlepsze kursy, jeżeli chodzi o tworzenie stron internetowych i możecie to wszystko zrobić za darmo. Naprawdę, to prawda. Lepiej się nie da.
To prawda, to jest najważniejszy element w sumie chyba, że cały ten kurs Webflow, który są również już jakieś tam bardziej premium, płatne i w ogóle i robione przez znane osoby, ale wcale nie trzeba z nich korzystać, bo można też właśnie sobie odpalić ten oficjalny kurs Webflow, który oni mają u siebie, to się chyba nazywa Webflow University, tak? I tam bezpłatnie tak naprawdę sobie to ogarnąć. Ale jeśli chodzi jeszcze o temat Put Yourself Out There, tutaj co prawda o tym nie jest wspomniane w tym artykule, ale widziałem już tego na tyle dużo na Twitterze /X-ie, że aż żal nie wspomnieć. Ponoć bardzo skuteczną metodą obecnie na znajdywanie zleceń i ogólnie działanie w świecie designu jest po prostu publikowanie swoich projektów na X-ie. To jest coś, do czego ja cały czas staram się sam siebie przekonać, bo chciałbym być bardziej aktywnym, ale bardzo ciężko mi to idzie, więc nie wiem, może jakiś challenge musimy sobie wymyślić, to może wtedy jakoś zadziałamy. W każdym razie tak, zdecydowanie gdzieś tam działanie na social mediach, czy to Instagram, czy właśnie X, żeby publikować swoje projekty, zdecydowanie pomaga. Jest cała ta taka społeczność, która się wytworzyła już jakiś czas temu, nazywa się Dare to Share. To jest również community, które możecie znaleźć na X-ie, więc jak już jesteście, jak już followujecie nasze community, to możecie również właśnie zafollowować Dare to Share. I tam jest wielu takich zajawkowiczów, którzy starają się codziennie wrzucać jakikolwiek projekt, który zrobili. I są tam naprawdę osoby, które robią to bardzo regularnie i starają się to robić codziennie. No mi to imponuje, bo ja nie potrafię tak się zmotywować do tego i tak często wypluwać z siebie jakieś randomowe projekty. Często się łapię na tym, że zbyt bardzo szczegółowo chcę do czegoś podchodzić i to mnie blokuje przed takimi szybkimi wrzutami, ale jeśli wy nie macie tego problemu, to polecam spróbować. Ponoć działa cuda.
Tak, to jest też rzecz, która po prostu, nie wiem, co bym musiał zrobić. Musiałby mi ktoś przyłożyć pistolet do głowy, to może zacząłbym codziennie wrzucać, ale też to jest takie, kurczę, jak ja bym chciał wrzucać coś. Paweł, dobry pomysł, może ten challenge.
Może drugi challenge,
dzień,
no.
Trzeci, wiesz, może trzeba tak zacząć, start small, raz w tygodniu, no nie wiem.
Słuchaj. Rok temu przed konfigiem zrobiłem ci challenge, że musimy wrzucić jakiekolwiek swoje prywatne strony. Udało nam się. Każdy z nas zrobił release i mamy stronę o sobie, tak. Jakby chociażby. Więc to jest pierwszy krok. Może w tym roku challenge'em powinno być to, żebyśmy bardziej po prostu na X-owym community takim światowym się zaczęli udzielać. To wiesz, przyjdziemy na te imprezki wszystkie tam. Będziemy brylować w tym wszystkim, że to jest to.
No. Może masz rację. To trzeba się zastanowić, zaraz wiosna przyjdzie, to może trzeba, wiesz,
może zrobić
porządki. Może
nowa energia wiosenna, dokładnie.
Tak, dokładnie. No, oczywiście jakby ktoś chciał z nami challenge'ować, to dawajcie znać. Be more objective about work. I to jest chyba takie miejsce, to jest ogólnie o miejscu pracy, prawda? Z tego, co przeczytałem sobie tutaj. No i to ma jakikolwiek sens, prawda? Jeżeli jesteście jakby starajcie się tą pracę jakoś tak ocenić w miarę dobrze, to miejsce pracy, czy ono jest spoko, czy nie i ogólnie, czy na przykład jeżeli jest w firmie lipa, jeżeli chodzi o atmosferę i HR stwierdza, że pizza to wszystko rozwiąże, no to może to nie jest najlepszy HR, darmowa pizza, więc może trzeba byłoby się zastanowić nad zmianą pracy. Coś tam pokombinujcie, to, że starajcie się mieć jakiś tam work-life balance, prawda? Starajcie się też patrzeć, jeżeli wy się jakby poświęcacie, to czy w drugą stronę firma się poświęca dla ciebie i coś odpłaca się tym, co ty tam zrobiłeś, drogi designerze, designerko, w tej pracy. Ogólnie po prostu staraj się oceniać to miejsce pracy w miarę obiektywnie. Nie bądź krytyczny, ale obiektywny. Czy to wszystko, co tam się dzieje, spoko, nie spoko? Czy macie tam wszystko? Możecie też porównywać to z jakimiś miejscami pracy. Jakby, jeżeli pracujecie w gównianym miejscu, to nie znaczy, że musicie tam pracować. Jakby to, że macie pracę, ale ona jest gówniana, to no to zmieńcie ją. Po prostu zacznijcie aplikować gdzie indziej i może się uda, więc lepiej aplikować z takiej pozycji, że się ma tą pracę, szukać pracy, niż być zwolnionym na przykład i szukać w pośpiechu, bo to jednak to jakieś tam zobowiązania finansowe itp. Więc jeżeli czujecie, że tak trzeba, to zrobić. A jeżeli jest w ogóle super w tej pracy, no to jeżeli czasami trzeba się tam poświęcić, coś zrobić, to zróbcie to, bo pewnie was docenią w jakimś tam stopniu kiedyś. Nie mówię, żeby to była crunch, żeby był na przykład codziennością, ale chodzi o to, żeby po prostu czasami też jakby pomóc tej firmie, która wam daje pieniądze na co dzień. I zobaczyć, czy się odwdzięczą. Może się odwdzięczą i wtedy dwie strony na tym zyskają. Wy zyskacie, nie wiem, może dodatkowego klienta, którego swoje miejsce pracy zabiegało. Coś. Kombinujcie, starajcie się być obiektywni, prawda? Nie wiem, coś chyba tyle, nie bał. I co ty tam, masz jeszcze coś? Nic nie ma. No to idziemy dalej.
Nie, w temacie miejsca pracy myślę, że to zostało wszystko powiedziane.
Invest your energy in your strengths.
No, tak, to jest trochę takie... to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak. Jeśli chodzi o skille i inwestowanie czasu w rozwój skilli, w których czujemy się dobrze. Tutaj tylko jeszcze jest taka w sumie fajna rzecz, która może nie być oczywista, że jeśli aspirujecie do bycia designerem i widzicie różnego rodzaju skille, które są w wymaganiach różnych ofert, to też nie chodzi o to, żeby być wspaniałym, niezastąpionym, jakby rewelacyjnym w każdym z nich. Wybierzcie sobie te, które sprawiają wam najwięcej przyjemności. Starajcie się inwestować w nie najwięcej czasu. Te pozostałe również są ważne z perspektywy waszej pracy, ale to, co na przykład, nie wiem, mi daje najwięcej radości z bycia designerem, to, że robię rzeczy, które lubię i sprawiają mi one po prostu na co dzień przyjemność, więc fajnie jest, jeśli również wy z tych jakby skilli designerskich wybierzecie sobie takie, które was jakby najbardziej cieszą, bo wtedy do końca swojego życia nie będziecie musieli pracować, tylko będziecie się świetnie bawić. I to myślę jest dość istotna rzecz i warto o niej pamiętać, żeby się troszeczkę nie rozdrabniać, tylko tak. Jakby no, patrzeć też na swoje uczucia względem tych konkretnych wymagań.
Tak, ale jeszcze w kontrze powiem coś, że ja na przykład nie lubię pewnych rzeczy, ale muszę je robić, żeby być lepszym designerem i wychodzić ze strefy komfortu i uczyć się tego, że to jest crucial, czyli to jest takie, musisz to umieć. I na przykład dużo ludzi nie będzie potrafiło sprzedawać, ale muszą umieć, bo to jest ważna rzecz, prawda? Więc nauczcie się to, co wam sprawia radość, stańcie się w tym ekspertami, a w to, co wam sprawia trudności, to na przekór też się tego nauczcie i też stańcie się ekspertami, ale no po kolei, prawda? Najpierw wypełnicie to, co wam jest prosto do ogarnięcia, a potem już weźcie się za takie niuanse w waszym zawodzie designera, designerki. Ach, no jest dużo rzeczy. Ja na przykład kiedyś nie lubiłem brutalizmu, jeżeli chodzi o design, teraz go lubię, bo zrobiłem kilka projektów i mi się podoba. I nawet teraz wrócił, teraz jest taki bardzo brutalistyczny trend, bym powiedział. Sprzedawać też kiedyś tak, nie wiem, bo zawsze potrafiłem pogadać, ale nigdy nie potrafiłem jakoś tak non-stop tego robić i uważałem, że umiem lepiej projektować niż sprzedawać. No i teraz trochę się tego uczę, rozmawiam, rozkminiam jeszcze więcej i uważam, że już mi w miarę dobrze, w sensie widzę, jak inni sprzedają, jakoś tam nie odstaję jeszcze. Bo oni też się uczą coraz lepszego, więc starajcie się po prostu jakby no skumać sobie to wszystko. A i teraz jest jakiś taki punkt, który stop doing everything.
I tutaj ja mam pewne kontrowersje.
No właśnie, no właśnie, więc jakby...
Tak, to bo akurat... jakby ten punkt jest o trochę o tym, co... Znaczy, teraz muszę szybko sobie przeskrolować, zobaczyć, kiedy ten artykuł był pisany. A, nie, no dobra, w tym roku, w sumie tydzień temu. To jest w miarę aktualny. Chociaż no. Mam wrażenie, że w tej kwestii nie do końca.
No, to jest taki... Nie, tego nie, tego wam nie polecamy. To uważam, że do everything, bym powiedział, bo to uratuje wam dupę. Bardzo często jakby musicie mieć wachlarz, portfolio wszystkich skilli, jak tylko, ile tylko ich możecie wcisnąć, to wciśnijcie, żeby pokazać jakby przynajmniej to, że jest, macie bardzo wysoką jakość nauki. W sensie, że potraficie się szybko czegoś nauczyć. Jeżeli na przykład będziecie mieli tylko Figmę i Sketcha, to pokazuje, że potraficie tylko designerskie tule. Jak będziecie mieli Figma, Sketch, Webflow, Framer, Axure i jakieś takie inne tule, to pokazuje, że potraficie się adoptować i uczycie się na bieżąco nowe rzeczy. Bo jeżeli na przykład ja zobaczę czyjś portfolio Framera teraz, no to stwierdzę, że ty bądź typiara, nauczyła się go niedawno, więc jakby mimo, nie wiem, 10-letniego doświadczenia nauczyła się Framera. Teoretycznie mogła powiedzieć, że ja już nie muszę, już mam 10 lat doświadczenia. Nie, trzeba się uczyć. Uczcie się wszystkiego. Oczywiście nie chodzi o to, żebyście podczas projektowania, bycia designerem nauczyli się biologii, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście się nauczyli tych w zakresie swoich obowiązków jak największej ilości narzędzi, no bo trzeba. Trzeba wszystkiego dotknąć i to nie do końca jest tak, że jak człowiek jest od wszystkiego, to jest do niczego. Nie, człowiek jest od wszystkiego, to jest od wszystkiego. Więc jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie, ty słuchaj, zaprojektuj mi apkę, no dobra, ale potem mi weź ją zaimplementuj we Framerze, bo już nie, ja Framera nie potrafię. No to straciłeś deala, prawda? Bo ktoś weźmie i powie, że umie też Framera. I zaprojektuje i zrobi Framera. Co po prostu spowoduje, że ty nie dostaniesz pieniędzy, a ta druga osoba dostanie. Więc trzeba, im więcej potrafisz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że od ciebie zrezygnują. Tak mi się wydaje. Paweł, co tam jeszcze można w tym temacie?
Nie, tutaj po raz kolejny mogę powiedzieć, że masz rację, bo jak już wielokrotnie rozmawialiśmy w sumie w tym podcaście, to właśnie posiadanie wielu umiejętności i gdzieś tam umiejętność szybkiej zmiany kontekstu i nagle jakby gdzieś tam dopasowania się do nowych realiów powoduje, że możemy czuć się lepiej, jeśli chodzi o jakieś tam bezpieczeństwo swoje w przyszłości, tak? Bo świat się zmienia, technologia się zmienia, różne skille są potrzebne i to cały czas gdzieś tam sobie ewoluuje. Kto tam wie, co AI jeszcze zrobi i do czego doprowadzi. Może za jakiś czas skille, które mamy dzisiaj, nie będą już aż tak bardzo istotne i będzie trzeba zrobić jakiś pivot w karierze, a gdzieś tam ciągłe takie eksplorowanie innych ścieżek, eksplorowanie innych jakby dziedzin powoduje, że właśnie nie zatracamy w sobie umiejętności do uczenia się. Więc a jest to bardzo ważne, żeby być na to gotowym i nie czekać na moment, kiedy będzie już za późno. Więc
dokładnie.
Warto
tak jak
to
programiści pamiętać. Masz nowe języki jakieś programowania, no to uczą się ich, prawda? No bo trzeba. No i to spowoduje, że ci programiści są no spoko. No mamy był Objective-C, potem przyszedł SwiftUI, przenieśli się, teraz był potem React Native, ok, teraz w Flutterze ciśniemy, czyli w tym Darcie i każdy się adaptuje do tego, co trzeba, więc my tak samo musimy. Nasza praca designera to nie polega tylko na projektowaniu i nie mamy tyle kasy, w sensie dobrych pensji bycia designerem, to nie jest tylko jakby bycie w IT, to też jest jakby wymuszanie na nas ciągłej nauki, prawda? Bo są zawody, które w miesiąc się nauczysz i potem otwarasz je całe życie, a tutaj jednak dzisiaj się uczysz, jutro wychodzi nowy tool i tyle. To tak jakbyśmy my zostali w Sketchu. Stwierdzili, nie, zostajemy w Sketchu, prawda? To ile by nam rzeczy nam uciekło. I teraz klienci jak przychodzą do nas, to już jeżeli mają jakieś projekty, to mają w Figmie. I my, nie, chłopie, my przeprojektujemy twój projekt z Figmy na Sketcha. Bo stwierdziliśmy, że my już jesteśmy od jednego, czyli od Sketcha. Nie. Trzeba się uczyć wszystkiego. I po to nam, za to nam też płacą. Żebyśmy byli po prostu najlepsi. Teraz jest ta generalista, designer generalista. Jest to takie,
tak, bardzo popularny trend.
Bardzo popularny trend, zwłaszcza w Stanach, bo jednak tam się była dosyć duża granulacja. W Software House my jakoś tam nie odczuwamy tego, bo my całe życie byliśmy generalistami i kiedy trzeba, to jesteśmy tym, czym trzeba. Nie ma problemu. I tu ostatni, aha, dwa jeszcze, kurczę. Talk about other things. No, co?
A, to taki, powiedziałbym, ogólny punkt, który mówi o tym, żebyśmy nie zapominali, że design to nie wszystko. Nieprawda, design to wszystko i wszędzie jest design, jakby gdzie nie spojrzycie. Ja jakby nie mogę powiedzieć, żebym jakoś bardzo się stosował do tego punktu, bo chodzę po mieście, obserwuję witryny i sobie myślę, jaki to font, albo tutaj widzę billboard, który ma krzywe zęby i wiem, że to po prostu jakiś fuck up w Photoshopie, więc ogólnie jakby jasne, nie wszystko to design i warto być otwartym również i interesować się też innymi rzeczami. Ale to jest, powiedziałbym, z tych 10 rzeczy, o których tutaj jest mowa, to nie jest żaden klucz. Więc myślę, że nie ma nawet co się za bardzo nad tym skupiać.
Mm-hmm. No i stay curious, stay curious. Czyli bądź ciekaw wszystkiego. No spoko, też uważam. Ja bym powiedział, czy bym tutaj się sfokusował w dużej mierze na technologii. Że starajcie się być cały czas na bieżąco z trendami, jeżeli chodzi o technologię, o smartfony, o komputery, tablety, rozszerzoną rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość, wszystko, co jest związane z technologią, fajnie jakbyście jakby starali się o tym oglądać, słuchać. Wiecie, jakby to nie są rzeczy, które my 10 lat temu nie robiliśmy, bo ten artykuł tak brzmi, ale trochę potwierdzamy to i niektóre rzeczy już robiliśmy zawsze. Na przykład ja zawsze lubiłem technologię. Pracowałem kiedyś na giełdzie elektronicznej, nawet jak byłem młody. Sprzedawałem jakieś tam gierki, monitory, konsole. Pamiętam, nawet stoisko grałem w Tekena trójkę, tam z różnymi graczami. Więc jakby widzę, że jakby pomaga to, prawda? Starajcie się być takimi trochę geekami technologicznymi. No nie każdy to lubi, ale trochę uważam, że jeżeli jest się designerem, to powinno się to lubić, bo to jest jedna z cech, która mówi, o, ta osoba mogłaby pracować w IT albo gdzieś tam, bo ciągle słucha o tych technologiach i coś tam, prawda? Więc może mieć jakieś predyspozycje do tego, no bo po prostu naturalnie wiemy, jakie są telefony, jakie są rozdzielczości, i takie rzeczy, więc starajcie się jakby być ciekaw. Oczywiście przyda się jakaś odskocznia w życiu. Fajnie jakby się miało jakieś tam inne rzeczy do zrobienia. Poza tym ogólnie wiadomo, że mieć jakąś fajną odskocznię, nie tylko myśleć ciągle o designie, ale ja tak mam, że ja po prostu bardzo lubię design i w każdej formie staram się coś o nim dowiedzieć. Technologię też bardzo lubię, więc jak kończę pracę, to po tym jak robię jakiś obiad albo kolację, no to sobie włączam film na YouTubie jakichś technologicznych YouTuberów, którzy opowiadają o Samsungach teraz, MKBHD oglądałem. No i tak sobie też żyję, prawda? Więc to mi się bardzo podoba. Ale nie znaczy, że wy musicie, ale warto, żeby z takiego obowiązku jakby śledzić technologię, sztuczną inteligencję na przykład teraz obecnie. Mimo, że jej nie lubię za bardzo, no to staram się być na bieżąco z nią, co tam się dzieje i w ogóle. No. Jak ty, Paweł, tak, technologicznie też lubisz sobie?
Tak, zdecydowanie. I właśnie chciałem powiedzieć, że w sumie no jako, że jesteśmy projektantami cyfrowymi, w sensie no to nie dotyczy się osób, które nie wiem, może projektują meble czy coś, ale jeśli nas słuchacie, to prawdopodobnie projektujecie software, a jednak ten software jest właśnie uruchamiany na różnego rodzaju urządzeniach, więc fajnie jest po prostu być chociaż na bieżąco mniej więcej, tak, i wiedzieć właśnie z czym się je dany experience na danym urządzeniu. Tak jak właśnie tutaj teraz kilka odcinków temu rozmawialiśmy o Vision Pro, to też warto sobie o tym chociaż trochę posłuchać i po prostu, żeby mniej więcej mieć rozeznanie. Tak? Nikt nie mówi o tym, że musicie być ekspertami i znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Chodzi o to, że w momencie, kiedy przytrafi wam się projekt, który akurat dotyka danej technologii, to po prostu fajnie mieć już jakiś taki chociażby basicowy wstęp do tego, co z czym będziecie się mierzyć, tak? Jakby jakiego typu doświadczenie tam będzie projektowane. Także zdecydowanie bądźcie ciekawscy i nie wstydźcie się tego.
No, dokładnie. Jeszcze mam takie dwie rzeczy, które chciałem powiedzieć, bo to już ten artykuł się zakończył, że taka rada jest od nas, że pamiętajcie, że artboard to nie płótno i to nie jest sztuka, to jest jednak użytkowy interfejs i starajcie się nie być jakimś crazy tam z designem, on ma być użyteczny, pamiętajcie na ten temat, żeby on zawsze był użyteczny i usability first bym powiedział, oprócz tego może być ładny, ale ważne, żebyście nie pomylili jakby płótna z artboardem, bo to są dwie różne rzeczy, jakby. I to jest miejsce, w którym macie zaprojektować interfejs, który będzie użyteczny, będzie spełniał swoje wymagania i w międzyczasie też będzie w jakiś tam sposób ładny. Więc to jest ważne, żebyście nie przeginali pały i żebyście nie rozkminiali tego w drugą stronę, prawda? I jeszcze mam jedną rzecz, którą przeczytałem jakoś w międzyczasie, co nie każdy wie. Zainwestujcie w swój profil na LinkedInie. Trochę czasu i go starajcie uzupełnić o projekty, które tam obecnie robicie, jakie robiliście, odświeżajcie skille, dodawajcie sobie coś, bo jednak dużo ofert pracy z reguły trafia z LinkedIna. Jeżeli będziecie go mieli dobrze poprowadzony, to będziecie dużo wyżej pozycjonowani i będą po prostu wam też wrzucać jakieś oferty pracy. Tam job offer, zakładka ma bardzo dużo job offer i tam to aplikowanie, z tego co widzę, to jest dosyć proste. Więc polecamy, albo przynajmniej ja polecam, nie wiem jak Paweł tam swój LinkedInowy profil prowadzi. Ja zawsze go, od zawsze starałem się go mieć up to date. No teraz właśnie ostatnio go nie mam. Ale jest ten moment w taki cyklu, który tam muszę wejść. Choć ostatnio coś tam dodałem, jakiegoś skilla właśnie. I trzeba aktualizować go, pamiętajcie o nim, no bo to jest takie miejsce, które ciągle rośnie, jeżeli chodzi o networking. I po Twitterze to teraz chyba drugie miejsce po X, którym jest jakakolwiek, wiesz, opcja ogarnąć. No, to był taki jeszcze dodatkowy.
Właśnie spojrzałem na swój profil na LinkedInie i widzę, że jestem taki trochę no średniaweczka, w sensie ostatnio co tam trochę się zakurzył, więc może warto odświeżyć w sumie. Może warto dodać projekty, przy którym pracuję.
No, dodać przynajmniej te, które skończyłeś przynajmniej. W sensie to jest ważne. No.
No wiem, wiesz jak jest.
A ja nawet to prowadzę dla siebie, prawda, na przyszłość. Choć ostatnio zauważyłem, że dużo nie dodałem. I też mnie denerwuje to, że mam dużo NDA i nie mogę nic pokazać, prawda? Strasznie mnie to denerwuje. Coś tam piszę. Ale staram się jakoś to obchodzić. Piszę na przykład opis. Jakby piszę o projekcie, ale no nie wrzucam designów, tylko no właśnie, jak macie NDA, no to napiszcie, no da się to, może nie obejść, ale da się napisać, że prowadziliście projekt jakiegoś tam obszaru. Jeżeli na przykład
tak,
robiliście,
jaka branża, no dokładnie.
Załóżmy, że byliście designerami w Airbnb, ale wam nie pozwalają napisać, że projektowaliście Airbnb, więc napiszcie tam, wiesz, renting, jakiś tam, wiesz, renting solution for to renting solution na przykład, albo nie wiem, coś tam, a la booking application, coś takiego, możecie napisać, nie wiem, similar to booking, nie wiem, vacation rentals, nie wiem, coś możecie napisać, prawda? Wtedy wiadomo, ale nie piszecie, że to Airbnb na przykład. No i tyle. Właśnie przeczytałem, Paweł,
Tak.
Że Johnny Ive został zatrudniony w 2022, nie, 2020 przez Airbnb, żeby powiększyć design team w Airbnb i żeby zrobić tam jakąś lepszą relationship między nimi wszystkimi. Wiedziałeś o tym?
Znaczy ja pamiętam, że oni mieli tam jakieś swoje te, ale ja myślałem, że to był taki, wiesz, taka współpraca na zasadzie, no jest tam naszym adwajzorem i nam tam poradzi trzy rzeczy, nie?
No możliwe, no ale zatrudnili go, więc powiększą im design team, no coś tam zrobili, prawda? Więc jestem ciekawy.
No wiesz, Johnny Ive to teraz freelancer, nie? Trochę w Porsche, trochę w no, Porsche czy Ferrari, któryś z tych dwóch. Trochę tutaj Airbnb, czasami Apple.
No nie no, teraz to OpenAI zdecydowanie.
No i OpenAI, tak jest.
Obecnie, właśnie. A ja ostatnio widziałem, że kilku designerów poszło do OpenAI z Apple. Też, więc widzę, że tam Johnny Ive działa ostro. Tam jakiś head of design, head of hardware design też tam poszedł. Jakoś tak, coś tam mi się wyświetlił. Ale dobra, my nie o tym, my już kończymy.
Tak jest.
Bardzo dziękujemy za słuchanie naszego 141 odcinka. Przypominamy o community wszystkich, wiadomo, dajcie tam 5 gwiazdek, jak możecie. Dzięki temu pomożemy, życie nam, żebyśmy byli bardziej odkrywani na Spotify i Apple Music też jesteśmy, wiadomo. No i bawcie się tam dobrze i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, hej.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Design.
Product. Design.
No.